Ciąg dalszy naszego wnikania w pierwszy list Jana. Dzisiaj druga część, czyli pierwszy tydzień temu pierwsze cztery wersety tego rozdziału. Dzisiaj kolejny fragment od piątego wersetu pierwszego rozdziału do drugiego rozdziału drugiego wersetu. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę, nie byłoby w nas jego słowa. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Piąty werset mówi tak. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Dobra nowina, Ewangelia, koncentruje się wokół tej prawdy, którą Jan to określa w ten sposób. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Żadnej. Żadnej. Dwa tygodnie temu Sławek cytował ten fragment z listu Jakuba, z pierwszego rozdziału, 17 werset, który brzmi tak. Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Więc jeśli Bóg jest światłem, to znaczy to, co tutaj tłumaczy Jakub, że całe dobro, wszystko, co można nazwać dobrem i wszelki, nie jakiś tam dar, ale doskonały dar, pochodzą z góry, od Ojca Światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Zwróćmy uwagę, zobaczcie, kiedy wąż przyszedł kusić Adama i Ewę, to właśnie tę prawdę podważył. Że Bóg jest dobry. Że w Nim nie ma żadnego cienia, chociażby odmiany. Diabeł wziął Ewę właśnie na to, że Bóg chce coś ukryć przed nimi. Coś dobrego nie dać im. Nie spróbujcie z tego drzewa. Nie jedźcie z tego drzewa. Także w ten sposób Bóg chciał podejść Adama i Ewę i im wskazać, że w Bogu jednak jest jakaś ciemność. Czyli coś, co jest, co Bóg chce zachować dla siebie, czego nie chce im pokazać. Diabeł to w jakiś sposób pokazał Adamowi i Ewie, że jest jakieś dobro, którego Bóg nie chce im dać. I dali się nabrać. I co się stało? Pogrążyli siebie i całą ludzkość w ciemności. Ale to, co zrobił diabeł, to podważył tę prawdę, że w Bogu jest tylko dobro i że On nie jest samą światłością. Jest w Nim jakiś cień. Pada na Boga jakiś cień. Ale ciemność jest domeną diabła, nie Boga. My dzisiaj to wiemy, że Adam i Ewa pomylili się. Dali się nabrać, bo zwątpili w Bożą dobroć. A Bóg się zachowywał zwyczajnie, tak jak my zachowujemy się jako rodzice dzisiaj, kiedy dziecku mówisz, że czegoś nie wolno, to nie dlatego, że masz kaprys, przeważnie, tak? Nie o to chodzi. Jeśli nie wolno dotykać gorącego palnika, to dlatego, czy wkładać palców do kontaktu, to wiemy dobrze dlaczego, tak? Ale czasami jak to jest, że my mówimy, zakazany owoc najlepiej smakuje, tak? Więc dziecko próbuje. Ale przecież my tego nie robimy, że temu dziecku czegoś nie chcemy dać. Robimy to dla jego ochrony. Podobnie Bóg. Nie jedźcie z owoców tego drzewa, bo chciał ich ochronić. Chciał ich ochronić. Ale to, że diabłu się udało to, co zrobić, że udało mu się ich skusić, to dlatego, że najpierw została podważona prawda o Bogu. On wcale nie jest taki dobry, jak wy myślicie. On coś przed wami chowa. Coś chce ukryć, czyli zostawić w sferze ciemności, żeby wasze oczy tego nie widziały, tego nie doświadczyły, żeby światło waszego poznania na to nie padło. Więc dobra nowina jest taka. Bóg jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. Żadnego cienia odmiany, chociażby cienia odmiany, jak mówi Jakub. Wiemy, że kiedy w końcu przyjdzie nowa ziemia i nowe niebo, Apokalipsa mówi nam w ten sposób o tym miejscu. 21 rozdział 23 do 25 wersetu. Miasto, to nowe Jeruzalem, nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je chwała Boga, a jego lampą baranek. W świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę. Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie. I również w 22 rozdziale, 5 wersecie. Nie zapadnie już noc. Światło lamp oraz słońca przestanie być potrzebne. Zajaśnieje nad nimi Pan, Bóg, a ich panowaniu nie będzie końca na wieki. Przyjdzie czas, że Boża światłość da nam wszystko. W tej chwili my dobrze wiemy, dzisiaj jest pochmurno, a jak świeci słoneczko, jak jest przyjemnie, jak fajnie. Jak przez dłuższy czas słońca nie ma, jest bardzo cały czas taka ponura pogoda, jaki to ma wpływ na nasz nastrój, taka zwykła, prosta sprawa. Jak zaświeci słońce, to tak jakoś chce się raźniej, chce się żyć, tak? Dlatego gdzieś podobno czytałem o tym, że najwięcej samobójstw notuje się w tych miejscach ziemi, gdzie mało jest słońca. Bo tam ludzie mają obniżony nastrój. Jan w swojej Ewangelii, w pierwszym rozdziale, mówi tak. W nim, to znaczy w Chrystusie, było życie, a życie było światłem ludzi. Jak człowiek umiera, to za co? Zapada, jego oczy gasną i zapada w ciemność. Życie jest światłem ludzi. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Które oświeca każdego człowieka. Szósty werset mówi tak. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. To znaczy, innymi słowy, Jan mówi tak. Więź z Bogiem nawiązujemy przez chodzenie światłości. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, to byłoby kłamstwo. Nie postępujemy zgodnie z prawdą. I powiem wam, że przez wiele lat ta myśl wzbudzała we mnie niepokój. Bo prawdą jest to, że wszyscy w jakiejś sferze czy w jakiejś mierze nadal pozostajemy jeszcze w ciemności. Na jakieś dziedziny naszego życia pada światło Chrystusa, a inne pozostają jeszcze w mroku. Jesteśmy po prostu w drodze, w procesie wchodzenia w coraz większą światłość. I kiedyś czytałem o ludziach, którzy przez wiele, wiele tygodni pracowali w kopalniach i w ogóle nie wychodzili na światło dzienne. Jako niewolnicy, tak? To w dawnych czasach było. I jak ktoś ich uwolnił, to tych pierwszych, którzy wyprowadzili, oni oślepli. Zderzenie, kontakt ze światłem oślep ich. I po tej nauczce następnych, zanim wyprowadzono, zawiązywano im oczy, ich wzrok musiał stopniowo przyzwyczaić się na nowo do światła. Podobnie Bóg postępuje z nami. Gdyby cała Jego światłość w jednym momencie nas ogarnęła, pewnie byśmy też oślepli. To byłoby zbyt wiele dla nas. Nasze oczy muszą się przystosowywać do tego światła, uczyć się widzieć w tym świetle coraz więcej. Dlatego Bóg Dlatego też my, pomimo tego, że w jakiś sposób chodzimy w cząstkowym świetle i cząstkowe jest nasze poznanie, to nie jest tak, że każdy z nas, ponieważ nikt nas nie jest doskonały, to może powiedzieć, że my wszyscy kłamcami jesteśmy, bo w jakiś sposób żyjemy w ciemności. I że mówienie, że mamy z nim jakąś więź, kiedy chodzimy w ciemności, to nieprawda, to nie tak jest. Odpowiedź tkwi w tym słowie, gdybyśmy jednocześnie żyli w ciemności, to wtedy jesteśmy kłamcami. Co to znaczy? Żyć w ciemności. To znaczy inaczej trwać w ciemności. Wybrać ciemność. Jan mówi w swojej Ewangelii, w 3 rozdziale, że ludzie, że sąd przyszedł na świat przez światłość, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Jeśli na przykład chowamy urazę, już samo słowo chować urazę mówi o tym, że coś chcemy ukryć w ciemności, żeby to nie wyszło na jaw, tak? Nie chcemy przebaczyć komuś, to możemy mówić, według tego, co mówi tutaj Jan, ale my przecież kochamy Pana Boga, tak? Mamy z Nim więź, bo ja wierzę w Boga, ale jeśli jednocześnie chowamy urazę i nie chcemy, jesteśmy zatwardziali w tym, nie chcemy wyznać tego grzechu, odpuścić, to mówiąc wtedy, że mamy więź z Bogiem, stajemy się kłamcami, dlatego że my pogrążamy siebie w ciemności. Jako świadomy wybór. Tu nie chodzi o jakąś nieświadomość, że światło nie pada i my po prostu czegoś jesteśmy nieświadomi, czy nie chodzi o nasze upadki, chodzi o nasze wybory. O tym tu mówi Jan, że ludzie, którzy twierdzą, że żyją z Bogiem, ale równocześnie nie postępują według Bożych słów, są najzwyczajniej w świecie kłamcami, nie postępują zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, 7 werset mówi, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli jednak żyjemy w świetle, jeśli trwamy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, mieć więź z Bogiem oznacza chodzić w świetle, trwać w świetle. Apostoł Jan w swojej Ewangelii w 8 rozdziale, 12 wersecie mówi o Jezusie w ten sposób, cytując słowa Jezusa. Ja jestem światłem świata, kto idzie za mną na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Co to znaczy żyć światłości? Innymi słowy, iść za Jezusem, bo On jest światłością. Kto idzie za mną, na pewno, to jest pewność, nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. To, co cytowałem, ten 9 werset z 1 rozdziału Ewangelii Jana, że światło prawdziwe przychodzi na świat, które oświeca każdego człowieka. I idąc dalej za tym fragmentem z 3 rozdziału, gdzie Jan mówił o tych, którzy wybrali ciemność, ale mówi też dalej, w 21 wersecie, kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Czyli ktoś, kto jest, inaczej, innymi słowy mówiąc, ktoś, kto żyje w świetle, to jest ktoś, kto żyje w jawności i jest gotów postępować zgodnie z prawdą. Nie boi się światła, bo on chce, taki człowiek chce, żeby wyszło na jaw, co jest nie tak jeszcze w jego życiu, bo tego nie chce, chce to porzucić, chce się z tego oczyścić. Dlatego kto postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, żeby stało się jasne dla wszystkich, żeby to było oczywiste, że to, co robi, to robi dla Boga i w Bogu, w szacunku dla Boga. Sam Jan w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale od 8 wiersza mówi tak, a jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dać inny stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Więc sam Jams dalej w swoim liście tłumaczy, co to znaczy żyć w światłości, co znaczy inaczej żyć w miłości Bożej. Kto nienawidzi swojego brata, czyli kto chowa jakąś urazę, kto nie chce mieć kontaktu z braćmi, ten trwa w ciemności. Kto miłuje, trwa w światłości. Więc żyć w świetle oznacza te rzeczy. Według Ewangelii Jana to oznacza postępować zgodnie z prawdą, stać w prawdzie i trwać w miłości. Bo Bóg jest miłością i Bóg jest światłością. Wiecie, na przykład w psalmie 26 to Dawid takie odważne modlitwy zanosił. On mówi tak. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie me pragnienia i myśli. Stale bowiem liczę na Twą łaskę, Twoja prawda wskazuje mi, co czynić. Zbadaj mnie, Boże. Tak jak mówi ewangelista Jan, jeśli ktoś postępuje nieuczciwie i nie chce porzucić swoich złych uczynków, nie chce światła. Nie chce się do niego zbliżyć, żeby nie wyszło na jaw, że coś jest nie tak. Odważną modlitwą jest ta modlitwa Dawida. Poddaj próbie moje pragnienia i myśli. Zobacz, jakie one są. W psalmie 139, w tym nowym przekładzie, ostatni werset psalmu 139 jest dla mnie niesamowicie brzmi. Gdzie Dawid mówi tak. Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce, doświadcz i poznaj rozterki. 23 werset i 24. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani, i prowadź drogą wypróbowaną od wieku. Zobacz. Ja mogę nie znać moich ukrytych błędów, innym jeszcze psalmie 19 mówi Dawid. Któż zna ukryte błędy swoje i od tych ustrzeż mnie, Panie, on mówi w psalmie 19 Dawid. Zobacz, sprawdź mnie, czy nie ma we mnie czegoś, co ciebie rani, Boże. To jest ciekawy, bogaty jakby w znaczenie słowo, które można też przetłumaczyć w taki sposób. Zobacz, czy nie ma we mnie drogi mogącej wywoływać ból, jakiejś bałwochwalczej drogi, jakiejś niegodziwej drogi czy drogi bezprawia. Zobacz, czy tego we mnie nie ma. Zbadaj mnie, Boże. Jeśli coś takiego jest, pokaż mi to. Nie chcę w tym trwać, nie chcę w tym chodzić. Nie chcę chodzić w błędzie. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź. Te innymi słowy, Jan mówi tak. Żeby tworzyć więź, potrzeba żyć w świetle. Nie ma więzi bez światła. Zobaczcie, czy nie jest tak, że na przykład kłamstwo buduje jakąkolwiek więź, czy raczej ją niszczy? Kłamstwo w związku potrafi nawet zniszczyć zupełnie tę więź. Albo przynajmniej ją poważnie nadszarpnąć. Dlatego też, kiedy jesteśmy w jawności i świetle, to buduje więź. Nie tylko z Bogiem, ale też wzajemną naszą więź. Dlatego też uważam, że nie przypadkiem. Bóg na przykład wybrał małżeństwo na tak bliską więź, jako miejsce, w którym nie da się żyć z maską, w ukryciu. Że im bliższe więzi, to wychodzi, co tak naprawdę w nas jest. Jak się kogoś widzi raz na jakiś czas, to można być bardzo miłym, elokwentnym, dzień dobry pani, panu i tak dalej. Ale w małżeństwie nie da się żyć z ciągłą maską. W małżeństwie im bliższa więź, to wychodzi, jacy naprawdę jesteśmy, tak? Tam wszystko widać. Nie da się żyć udając. przed innymi ludźmi na zewnątrz? Owszem, i można, ale w małżeństwie się nie da. I podobnie Bóg ustanowił Kościół jako miejsce, czy innymi słowy, ustanowił Bóg więzi w Kościele po to, żeby wychodziło na jaw, co w nas jest, żeby nas oczyścić. Ja wam powiem, że dopóki się nie ożeniłem, to w pewnym momencie już miałem takie myśli, że ja już nie wiem, co w sobie zmienić, bo wydawało mi się, że jestem taki prawie doskonały. I Pan Bóg, kiedy dał żonę, to mnie oprzytomniał. O, bratku, jak ty się bardzo mylisz. Dopiero wtedy zaczęło wychodzić, wypływać na wierzch. Coś, czego nie byłem zupełnie świadomy, zupełnie. Ja nie wiedziałem, że mnie jest stać na takie brzydkie zachowanie, że takie dziadostwo we mnie jeszcze jest. A niestety było i jeszcze. Jest. Ale potrzebna była więź, żeby to wypłynęło na wierzch. I podobnie, słuchajcie, Bóg ustanawia Kościół i dlatego też w Kościele tak niezwykle ważne są więzi, bo również w Kościele, dzięki temu, kiedy jesteśmy naprawdę blisko ze sobą, to też wychodzą rzeczy na jaw. Nie po to, żebyśmy się obrzydzili sobą nawzajem, bo nie o to chodzi Bogu, ale po to, żeby pokazać, jacy naprawdę jesteśmy i co wymaga w nas jeszcze oczyszczenia. O to Bogu chodzi. Że w Kościele jest i zwiastowanie, i nauczanie, te wszystkie rzeczy, żeby nas prowadzić to Boże światło. I kiedy my nie tylko na zasadzie nabożeństwa, ale kiedy my żyjemy w więziach ze sobą, prawdziwych więziach, w grupach domowych, czy też poza grupami, one są po to, żeby tam budować siebie i tam, żeby wychodziły pewne rzeczy w nas. Jak to mówią przysłowia Salomona, żelazo żelazem się oszczy, a charakter bliźniego kształtuje drugi człowiek. Bóg używa nas, siebie nawzajem, żeby pokazać nam, jacy naprawdę jesteśmy. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bardzo często przez lata, dawniej, słyszałem tą końcówkę tego wersetu, że krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dopiero w pewnym momencie dotarło do mnie, że to jest tylko pół zdania, po przecinku. Że to zdanie jest umieszczone w kontekście, że ta krew oczyszcza nas wtedy, kiedy chodzimy świetle i kiedy trwamy w więziach. Kiedy chodzimy świetle, to trwamy w więziach. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wtedy. Wtedy ma to miejsce. To poniekąd do tego obrazu, że Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, Jego krew, kiedy płynie przez ciało, odżywia to ciało, daje życie, bo we krwi jest życie, według Pisma Świętego. Więc więzi są wtedy, kiedy my chodzimy w świetle, wtedy mogą powstać pomiędzy nami prawdziwe więzi, a dzięki tym więziom krew Jezusa Chrystusa może działać w nas i oczyszczać nas od wszelkiego grzechu. Bo wypływają pewne rzeczy na wierzch z nas, a Jego krew może nas oczyszczać. Apostoł Piotr powiedział to tak. Dołóżcie wszelkiej gorliwości, żeby dokładać do waszej wiary poznanie, cnotę, gorliwość, a na to wszystko miłość braterską. Bo tylko wtedy, kiedy będziecie w to obfitować i nie zabraknie pośród was tego, nie będziecie bezczynni i bezowocni w Panu naszego Jezusa Chrystusa. Kto o tym zapomniał, mówi Piotr, stał się krótkowidzem i ślepcem i zapomniał o dawnym oczyszczeniu z grzechów. Czyli innymi słowy, Piotr mówi tak, potrzebujecie się stale rozwijać. Tylko wtedy to oczyszczenie z grzechu będzie postępować. Jeśli nie ma rozwoju w naszym życiu, to zachodzi odwrotny proces. Pogrążamy się znowu w ciemności, przestajemy widzieć. Najpierw stajemy się krótkowidzami, a później ślepniemy na nasze grzechy. Zwróćcie uwagę, że w większości przypadków, kiedy ludzie odchodzą od Kościoła, to chociaż zdarzają się takie przypadki, to raczej rzadziej z powodu herezji, z powodu nauczania nie takiego w Kościele. Jedną z głównych przyczyn, dla której ludzie odchodzą z Kościoła, są więzi właśnie. Że coś w tych więziach nie zagrało. I o ile w Kościele zawsze, Kościół jest, my jesteśmy niedoskonali i zawsze będzie jakiś poziom cielesności w nas, a co oznacza, że zawsze w Kościele będą też jakieś rzeczy nie tak, jak trzeba. Ale jeśli ktoś mówi, a w Kościele nie ma miłości i odchodzi, to pokazuje, że w nim samym nie ma miłości, tak? Bo przecież ma bezpośrednie podłączenie do źródła miłości, do światłości, która jest przecież w Bogu. I zazwyczaj ludzie po prostu ściemniają. Bo ktoś, kto odchodzi od Kościoła, to bardzo rzadko powie, że wina jest w nim. To moja wina. Nie, Kościół jest winny. Ludzie coś tam zrobili, coś nie tak się zachowują. Ja jestem czysty, tak? To oni są ci B. Ja jestem A, nie? To jest ściemnianie, tak naprawdę. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Od wszelkiego. Spotkałem ludzi w swoim życiu, którzy byli zrozpaczeni, mówiąc, tego, co ja zrobiłem, nie można wybaczyć. Nikt mi tego nie wybaczy. Byli autentycznie, szczerze zrozpaczeni, myśląc, że dla nich nie ma żadnej nadziei. Bo tak przegięli, czy zrobili coś takiego, że na to nie ma przebaczenia. Ale niesamowite jest to, że Bóg oczyszcza od wszelkiego grzechu. Że u Niego nie ma limitu. Oj, bratku, przekroczyłeś miarkę. Nic z tych rzeczy. Od wszelkiego grzechu. Jak to dobrze. Jak to dobrze. Bo w przeciwnym razie, kto z nas by tutaj dzisiaj jeszcze był? Gdyby Bóg miał liczyć nam nasze grzechy. Ponad miarka przekroczona. Kto z nas by się ostał? Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, 8 werset mówi, sami siebie oszukujemy i jesteśmy dalecy od prawdy. Jest tutaj to ta wielka prawda o tym, że przełomowym momentem w życiu każdego człowieka jest przyznanie się do grzechu, do winy. Jest prawda o tym, że popełniłem grzech, jest tak nieznośna, że my jako ludzie się wypieramy tego, uciekamy od tego. Widzimy to już tylko po Adamie i Ewie. Jak tylko pojawił się grzech, to już było, to nie ja, to ona. Ona, nie ja. Tak? Już się zaczęło to. Czy widzimy to po dzieciach, jak coś zbroją, to nie ja, to nie ja, to nie ja, tak? Wiecie, czytałem historię niedawno człowieka XIX wieku, kongresmena w USA, szacownego obywatela, który tak naprawdę to był wrednym człowiekiem. To były czasy niewolnictwa. On kupował niewolnice i je gwałcił. Po prostu współżył z nim, tak? Napłodził dzieci mnóstwo. I nie tylko z kobietami, on z dziećmi współżył. Jego kariera się sypnęła w momencie, kiedy sprawa wyszła na jaw, że on wykorzystywał czwórkę dzieci swojego szwagra, seksualnie. Ale co chcę powiedzieć? Niezwykłe były jego zapiski, bo od tego momentu w jego życiu się wszystko zaczęło sypać. Do tego przyszła jeszcze jakaś epidemia, jego niewolników i jego bydło zaczęło dziesiątkować, a on miał niewolników i bydło za to samo. I on napisał jakby w swoim pamiętniku takie słowa. Wielki Boże, za co mnie spotyka taki los? Za jakie grzechy? Za jakie grzechy? Co chcę powiedzieć? Zobaczcie, gnida totalna, tak? Krzywdził dzieci i kobiety, ale totalnie nie widział, że on coś złego robi. Przecież ja nic złego nie zrobiłem. Jak dalece człowiek potrafi się wyprzeć przed sobą samym nawet swojego grzechu i uważać, że przecież on nic takiego nie zrobił, za jakie grzechy? Ja, mnie takiego porządnego człowieka, nie? My wszyscy możemy, może nie w tak jaskrawym przypadku, ale w jaki sposób uciekać od prawdy. Od prawdy, tak? Stąd to powiedzenie, że prawda kole w oczy. Czytałem też taką historię pastora pewnego. On opowiadał pewną historię ze swojego życia. Byli młodym małżeństwem powodziło im się tak słabiutko, ale w końcu mogli sobie pozwolić i kupili sobie fiołkową kanapę. Chociaż sprzedawca, widząc, że mają trójkę małe dzieci, odradzał im i mówił, że to nie najlepszy wybór, jeśli chodzi o kolor, ale nie uparli się, no dobrze, kupili. I od tego dnia w ich domu zaczęła obowiązywać zasada, tak jak trochę w ogrodzie Eden. Wszystkich drzew korzystaj, ale z tego jednego drzewa nie wolno, tak u nich w domu. Wszystkich krzeseł możesz korzystać, wszystkie dzieci mogą korzystać w domu, ale wara wam się bawić, zbliżyć albo jeść na tej fiołkowej kanapie. No i stało się. Pewnego dnia pojawiła się na tej kanapie plama z galaretki. I żona postawiła tą trójkę swoich, ich małych dzieci przed tą kanapą. Była tak zdenerwowana i mówi tak, to jest plama, plama z galaretki. Nigdzie się stąd nie ruszymy, dopóki się któryś z was nie przyzna, które to zrobiło. Była cisza. W końcu jedno dziecko zwaliło na drugie. Mówi, to ona, a ona zawsze, to dziecko drugie mówi, ale nie, ja naprawdę tego nie zrobiłam. Mieli trzy córki. I chodzi mi o tego pastora. Stał tam i mówi o swoim monologu, tak, wewnętrznym. Mówi, wiem, że te moje dzieci nic nie powiedzą, bo nigdy w życiu nie widziały tak zdenerwowanej mamy. Wiem, że boją się wiecznej kary stania w kącie. Wiem, że nic nie powiedzą, bo to ja poplamiłem tą kanapę. Ja nic nie powiem. Nie przyznam się. W pewien sposób żartobliwy, tak? Ale sam opowiadał o tym, pod tym względem, jak ciężko jej się przyznać. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy i nie ma dla nas przebaczenia grzechu. Ale werset 9 mówi tak, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wyznanie grzechu. Jedna z najważniejszych prawd chrześcijaństwa. Słuchajcie, dlaczego ludzie, my jako ludzie, boimy się przyznać do naszej winy? Myślę, że z jednym powodów jest to, że boimy się konsekwencji. Boimy się kary. Tak jak ten młody pastor, teraz żonie by podpadł, że to on jadł galaretkę na kanapie, tak? I to on zostawił plamę. Boimy się konsekwencji i dlatego chcielibyśmy ukryć, że to my. Ale zobaczcie, to jest ta niesamowita prawda Ewangelii, pełna nadziei i obietnicy dla nas, że wyznanie, przyznanie się do winy nie wiąże się z karą. Z łaską, z oczyszczeniem. Z oczyszczeniem. To tak jak troszeczkę jak dziecko, jak się pobrudzi. Jeśli mama się wścieknie, że przecież dałem ci czyste ciuchy, ty już zdążyłeś pobrudzić. No to takie dziecko się boi przyjść do mamy i powiedzieć, że się pobrudziło. No a jakie, które dziecko się nie pobrudzi? No to się bawić by najlepiej nie mogło, nie? Ale jeśli reakcją naturalną jest mamy, to dziecko się nie boi, wie, że jak się pobrudziło, to biegnie do mamy. Mama, tu się coś zbrudziło, tak? Bo mama oczyści, wyczyści. Taki jest Bóg. On chce takiej reakcji w nas. Nie żebyśmy uciekali od Niego, ale uciekali się do Niego, jak się pobrudzimy. Bo On nas zaraz oczyści. Zaraz oczyści. Bez dyskusji. A co zrobiłeś? A dlaczego? A po co? A po co się tam pchałeś? A nie mówiłem? Natychmiast. Wyznanie, oczyszczenie nie ma. Nie było sprawy. Co mówiłeś? Że co zrobiłeś? Nie pamiętam. Dla mnie nie ma sprawy. O czym ty wspominasz? O czym ty w ogóle mówisz? Taki jest Bóg, tak? Jeden z proroków mówi, że Bóg topi nasze grzechy w morzu zapomnienia. Wyznamy, sprawy nie było. My możemy pamiętać, inni ludzie mogą nam pamiętać. Bóg nie pamięta na nasze grzechy. Nie pamięta. Ale musi być ten jeden warunek. Wyznać. Wyznać to znaczy ujawnić. postawić w świetle. Stało się, tak? Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Jego wierność jest gwarancją tego, że On nie powie, no słuchaj, wczoraj miałem dobry nastrój i chętnie przebaczałem wszystkim, ale dzisiaj ktoś mnie nadepnął na odcisk i wara się do mnie zbliżać, bo gromami będę strzelał. Jak to dobrze, że On taki nie jest, że On jest, Nim nie ma cienia odmiany. On nie podlega nastrojom. Jest zawsze dobry i sprawiedliwy. Można pomyśleć, no sprawiedliwy, no to będzie kara. Bo gdyby Bóg nie był sprawiedliwy, to znaczy się, że traktowałby grzech lekko. Lekceważyłby go. Ale Bóg nie lekceważy grzechu, ale bierze całą odpowiedzialność za nasz grzech na siebie. I to się nazywa w Nowym Testamencie nauką o usprawiedliwieniu z wiary. I ileż jest w tym nadziei dla nas. Ileż w tym jest nadziei dla nas. Wiecie, pamiętam jak u początku właściwie mojej drogi za Bogiem, ja nie byłem świadomy, jaki ja jestem zły. Ani nikt z nas nie był. Owszem, tam było jakieś sumienie, że nie kradnij, nie rób tamtego i tak dalej. Na takim bardzo podstawowym poziomie, ale nie zdawałem sobie sprawy, ile zła jest w moich motywacjach, ile jest we mnie egoizmu, tego wszystkiego w ogóle nie widziałem. I Bóg zaczął to pokazywać, tak? Sumienie zaczęło być coraz bardziej wrażliwe. I pamiętam moją fascynację, mój zachwyt tym, że kiedy zgrzeszę, to mogę od razu uciekać się do Niego i czuć tą ulgę z oczyszczeniem. Że nie muszę się ukrywać, tak? Wstydzić się teraz, pokazać Bogu, bo będzie patrzył pełen gniewu, że nie. Że ledwo, że tak powiem, ten grzech jeszcze był ciepły, stało się, jeszcze on był ciepły, a już sumienie ruszało, to że od razu z tym lecieć do Boga. Boże, szybko, oczyść, bo głupstwo zrobiłem. On jest sprawiedliwy. Jak to mówi apostoł Paweł, tłumaczy w liście do Rzymian, że robi to, czego nienawidzi. Nie chce tego, ale robi to, co nienawidzi. 7 rozdział listu do Rzymian. W moim duchu jest prawo, które chce prawa Bożego i chce je stosować, ale w moim ciele dostrzegam inne prawo, które mnie wlecze czy ciągnie do tego, żebym postępował źle i robię to, czego nie chcę. I mówi o sobie tak. Nędznym jestem człowiekiem. Nędznym. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Świadom tego, jak nie jest w stanie sobie poradzić z samym sobą i w sobie w walce z walką z grzechem. I mówi dalej, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, tak więc i ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia. Tak jak Kasia dzisiaj mówiła, ludzie mogą nas osądzić, mogą najgorsze rzeczy o nas powiedzieć. I co ciekawe, wiecie, że jeszcze to może być prawda. Czasami, nie zawsze, ale czasami może być prawda, bo rzeczywiście mogliśmy zachować się jak świnie, tak? Mogło się zdarzyć, że postąpiliśmy źle, ale u Niego nie ma żadnego potępienia. Żadnego. Żadnego. Ani tyci, ani troszkę. Że chociaż przez chwilę się tak pogniewał na nas, pokiwał palcem, nic z tych rzeczy. Żadnego potępienia. On mówi poniekąd, wziąłem całą twoją winę, nie tylko te, które popełniłeś, popełniasz, ale jeszcze które popełnisz. I położyłem temu krechę na krzyżu, przekreśliłem to na krzyżu. Jestem sprawiedliwy i dlatego, że jestem sprawiedliwy, mogę ci przebaczyć grzechy i oczyścić od wszelkich niepraw. Słuchajcie, jak była krew wołów w Starym Testamencie, to ta krew mogła sprawić, że grzech został przykryty. To znaczy się, że Bóg ci tego nie poczytywał, ale dalej byłeś taki sam, dalej to samo robiłeś. Żadnej nadziei na zmianę. Natomiast krew Jezusa Chrystusa ma tę moc w sobie, że ona oczyszcza, nie tylko, że Bóg przebacza, ale że ona oczyszcza od wszelkiej nieprawości. To znaczy, że krew Jezusa Chrystusa przynosi prawdziwą zmianę do naszego życia. Że nie musimy w kółko to samo, te same głupstwa robić, te same grzechy popełniać ze względu na moc grzechu w naszym życiu, który nas zniewala. Przynosi zmianę, że tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, że Chrystus oddał za nas swoje życie, żeby oblubienicę swoją stawić przed sobą bez skazy, świętą, niepokalaną, czystą, jak łza, jak łza. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę, nie byłoby w nas jego słowa. Grubo powiedziane i twardo. Kto mówi, że nie ciąży na nas grzech, robi z niego kłamcę. Bo to jest jakby mówienie tak. Boże, ty się mylisz. Ja nie jestem taki zły. Może tamten, tamta, ale ja nie. Przecież ja robię to dobro, to dobro, to dobro. Daję na dzieci, udzielam się tam. Ja nie jestem taki zły. Nie, ja jestem dobry. Jestem porządny, tak? Tak jak ten faryzeusz, ten celnik to jest gnida. Ale ja to poszczę dwa razy w tygodniu, ja daję dziesięcinę, ja jestem sprawiedliwy. Dlatego Jezus mówił, że sprawiedliwi nie potrzebują lekarza, tylko ci, co się źle mają. Jezus nie przyszedł do sprawiedliwych. Przecież oni nie potrzebują Jezusa. Sami są dobrzy, nie? Dlatego też w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi też tak. W trzecim rozdziale nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli. Nikt nie dba o dobro. Brak choćby jednego. Ich gardło to otwarty grób. Swymi słowami zwodzą, jak żmije kryją pod wargami jad. Ich usta pełne przekleństw i goryczy. Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi. Na ścieżkach zguba i nieszczęście. Droga pokoju nie przemyka przez myśl. A lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. Wiemy zaś, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy podlegają prawu, aby wszystkim zamknąć usta i cały świat pociągnąć do odpowiedzialności przed Bogiem. Stąd dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Ani jednego, tak? Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwieni je natomiast otrzymują w darze z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu. O to chodzi Janowi. To wszystko mówi po to, żebyśmy uświadomili sobie, jak dobrze jest wyznawać Bogu grzechy, bo to przynosi oczyszczenie. A kto lubi czuć się brudny? Ja wiem, że człowiek w swej naturze potrafi, taki bezdomny, ja mu już zwisa, że od niego jedzie na kilometr, że on jest zawszony, zabrudziony, bo on przywykł do tego, tak? Człowiek może do tego przywyknąć. Ale jeśli jesteśmy chowani w czystości, to głupio, jak masz takie obklejone ręce, nie? Aż się źle czujesz od razu. Potrzebujemy się umyć. I podobnie jest z nami tak, że grzech w naszym życiu, w przypadku grzesznika, który nie zna Boga, który się nie nawrócił do Boga, grzech jest normą. Jeśli coś robi dobrego, to jest jakiś tam wypadek w jego życiu poniekąd. Ale tak jego motywacja, jego myślenie jest skażone grzechem. Natomiast w naszym wypadku powinno być odwrotnie. Że nam w naszym wypadku grzech jest wypadkiem w naszym życiu. Zdarza się nam upaść. Ale nie, my nie trwamy w grzechu, w tym sensie, że non stop. A jeśli by ktoś zgrzeszył, Jan jest wyrozumiały, mamy opiekuna u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Wiecie, kiedy patrzymy na to, co robi Jezus w niebie, co w niektórych fragmentach pokazuje nam Nowy Testament, to Nowy Testament przedstawia nam Jezusa, który w niebie głównie się wstawia za nami. To, co Jezus w tej chwili robi, to wstawia się za nami. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Ludzie mogą powiedzieć, jesteś gnida, szmata i tak dalej. A On powie tak, nieprawda. Nieprawda. Jesteś moim ukochanym dzieckiem, umiłowanym. Ja się za tobą wstawiłem. I wstawiam się. I będę się wstawiać. Nic się nie zmieni. Będę się wstawiać za tobą. Na koniec psalm 32, który mówi o dobrociach wyznania grzechów. O jak szczęśliwy jest ten, któremu przebaczono nieprawość i którego grzech został zakryty. Jak szczęśliwy jest taki człowiek. Jak szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczyta winy i którego duch jest wolny od fałszu. Kiedy milczałem, słabły moje kości z powodu bólu, który mi wciąż towarzyszył. Ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka, a moja rzeźkość znikła jak podczas letniej suszy, wówczas wyznałem Ci mój grzech, przestałem skrywać moją winę, stwierdziłem, wyznam na przekór sobie me nieprawości Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Niech więc modli się do Ciebie każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie. Tak, nie dosięgną go wody nawet największych powodzi. Ty jesteś moją kryjówką, przed uciskiem ochraniasz. Sprawiasz, że zewsząd słyszę okrzyk wybawienia. Pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, na Tobie spocznie mój wzrok. Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł. Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować. Na bezbożnego spadają rozliczne cierpienia. Kto jednak ufa Panu, tego otacza łaska. Weselcie się w Panu, radujcie się sprawiedliwi, wiwatujcie wszyscy ludzie prawego serca. Piękny psalm. Błogosławieństwa wyznania grzechów i tego odkupienia, które jest efektem wyznania grzechu. John Bunyan w swojej książce Wędrówka Pielgrzyma tak pięknie namalował obraz człowieka, który podchodząc do krzyża w swoim życiu, zaczyna sobie coraz bardziej zdawać sprawę, jaki wlecze za sobą łańcuch win. Jak bardzo mu on zaczyna ciążyć. Wcześniej, dopóki był daleko od krzyża, nie zdawał sobie sprawy, jaki ciężar nosi w swoim życiu. Jak to bardzo go obciąża. Ale im bliżej zaczął podchodzić do krzyża i zaczął widzieć Jezusa, tym bardziej zaczęło mu to ciążyć, tym bardziej zdawał sobie sprawę, jak wielki ten łańcuch jest, że rośnie tych jego grzechów i on to wszystko wlecze. To jest też Boża łaska w naszym życiu, że Bóg nam uświadamia, jakie nasze grzechy potrafią być ciężarem w naszym życiu. Tak jak mówi ten psalmista, z powodu bólu milczałem, kiedy milczałem, słabły moje kości. Milczałem z powodu bólu, który wciąż mi towarzyszył, ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka. Ciążyła po to, żeby człowiek zdał sobie sprawę, że po co ten łańcuch wleczesz? Kiedy pod krzyżem możesz go zostawić iść wolny. Rzeźki na nowo. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek niósł coś ciężkiego przez dłuższy czas, nie wiem, siatkę z zakupami, jakiś ciężki plecak, jakże dobrym momentem jest, kiedy można to wreszcie z siebie zewlec. Jaka ulga. Jaka ulga. Jesteśmy szczęściarzami, prawdziwymi szczęściarzami, kiedy możemy wyznać Bogu nasze grzechy. Jan pokazuje nam niezwykłe prawdy Ewangelii. Dla nas oczywiste, bo to są z jednej strony oczywistości dla nas, ale z drugiej strony my wciąż potrzebujemy sobie to przypominać, żeby nie stać się tymi, o których mówił Piotr, że zapominają o oczyszczeniu ze swoich dawnych grzechów. Może nigdy się jeszcze nie modliliśmy, może to nie jest naszym odruchem, żeby modlić się jak Dawid. Zbadaj mnie, Boże. Oczyść nas jeszcze więcej. On chce nas oczyszczać jeszcze bardziej, uświęcać przecież. Będzie to robić. I może dzisiaj potrzebujemy ponownie się pomodlić taką modlitwą. Boże, badaj mnie, oczyść nas jako Kościół też jeszcze bardziej. Chcemy chodzić w Twoim świetle, aby budować prawdziwe więzi między nami. Głębokie, prawdziwe więzi, które są jedynie możliwe w Jezusie Chrystusie, kiedy chodzimy w świetle. Wiecie, dlatego też tak ważne są, my musimy walczyć o więzi. Sam widzę po sobie, jak praca, inne rzeczy mnie obciążają pod różnym względem i brakuje mi czasu. I pewne rzeczy zaniedbuję, tak, więzia. A z drugiej strony dociera do mnie, dlatego też w jakiś sposób to słowo mnie dotyka się, że my potrzebujemy walczyć o te nasze więzi. Nie pozwolić, żeby praca nas tak bardzo obciążyła, inne rzeczy, że my rozluźnimy więzi między sobą, bo to będzie źle. Źle się będzie wtedy dziać między nami. Potrzebujemy walczyć o nasze więzi, o nasze grupy. One się w ostatnim czasie przestały spotykać. Potrzebujemy na nowo się zacząć spotykać. Bo nabożeństwo to jest za mało. Tutaj się nie buduje więzi. Więzi się buduje, kiedy się spotykamy ze sobą. Tam się buduje te więzi. I tam Bóg może dokonywać tego procesu oczyszczenia, głębszego procesu oczyszczenia w nas, aby stawić nas sobie jako bez skazy przed sobą. On chce to uczynić dla mnie. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że Ty dajesz nam życie w Twoim słowie. Potrzebujemy Twojego słowa. I proszę Cię, jak Twoje słowo samo mówi, że Ty je posyłasz po to, żeby ono wykonało swoją pracę w nas i nie wraca do Ciebie, dopóki nie wykona Twojej pracy. Ucz nas jeszcze bardziej żyć według tego słowa. Pokazuj, wskazuj nam drogę, którą mamy iść. Ty wiesz, Panie, z czym się jeszcze zmagamy, gdzie jeszcze Twoje światło w naszym życiu nie dotarło, a potrzebujemy tego bardzo, żeby Twoje promienie, Twojego światła oświetliły jakieś sfery naszego życia, jakieś myśli, które są w nas, które są błędne i prowadzą nas do zguby. Ojcze światłości, który jesteś doskonale dobry i masz dla nas doskonałe dary. A dziękuję Ci, bo odczuwam wdzięczność za to, co dzisiaj możemy czytać, sobie przypominać i uświadamiać wciąż na nowo i głębiej. Jak jesteś dobry dla nas, że jesteś stawiennikiem, który nigdy nie wytyka palca przeciwko nam, pokazując na nas jako winny. Ty się za nami wstawiasz. Ileż razy stawiłeś się za mną i za każdym z nas. Nie jestem w stanie tego zliczyć. A ileż razy jeszcze się wstawisz, bo ileż razy jeszcze zachowamy się niewłaściwie. Dziękuję Ci, że Ty się nie zmienisz. Dziękujemy Ci. Chcemy być Tobie wdzięczni za to, że Ty nas oczyściłeś jak ten trędowaty, nie jak tych pozostałych 9, którzy cieszyli się, ale wcale nie zamierzali podziękować. My chcemy Tobie dziękować za to, że oczyszczasz nas każdego dnia, ilekroć tylko tego potrzebujemy. Bo jesteś dobry, Ty się nie nużysz, Ty się nie męczysz, żeby powiedzieć, że już masz dosyć, dajcie mi wszyscy święci, święty spokój. Ty taki nie jesteś, jak to dobrze. Ucz nas chodzić w światłości w naszych relacjach, abyśmy mogli trwać więzi z Tobą i więzi ze sobą nawzajem. Panie, to nie wstyd, że upadamy, że wychodzą nasze jeszcze jakieś rzeczy, że popełniamy błędy, że czasem potrafimy się zachować jak świnie jeszcze być może. Ale Ty nas oczyszczasz. Stawisz nas doskonałymi. To jest Twoja obietnica. To słowo jest pełne obietnicy, że Ty nas oczyścisz od wszelkiej nieprawości i pewnego dnia, jeśli dzisiaj jeszcze się zdarzają na upadki, pewnego dnia już nigdy więcej nie upadniemy. Nigdy więcej żadnego brudu, choćby maleńkiego na nas, nikt nie znajdzie, bo będziemy czyści, święci, pełni światłości, tak jak Ty chodzisz światłości. I dziękuję Ci za to, za Twoją nieznużoną, niestrudzoną pracę w nas, że w tym Kościele działasz, pośród nas działasz, że trzymasz nas swoim ręką i że Ty nas oczyszczasz. Pozwól nam trwać w Twoim świetle i ze sobą nawzajem, aż do dnia Jezusa Chrystusa, aż kiedy przyjdziesz zabrać nas do siebie już na zawsze.